Cortez w studiu radia UWM FM. Próbowałem policzyć po ilu latach, no na pewno to nasze ostatnie spotkanie to było po premierze twojej poprzedniej płyty. Na tą nową czekaliśmy troszkę czasu. Cześć, witaj.
Hej, cześć.
Spotykamy się przy okazji Green Festivalu, to też impreza, na którą wracasz, tak jak wracasz od czasu do czasu do Olsztyna. Zapytam na początek, tak najbardziej otwarcie jak mogę, jak się masz, Cortez?
Dobrze, dobrze i niedobrze. No raz w dole, raz na górze. Raz jest ciężko, raz jest wesoło, czyli standardowo.
A lato to jest taka pora?
Lato to jest taka pora, której nienawidzę, której nie lubię. Nie lubię tych wszystkich momentów, kiedy się leje pot z czoła. Nie lubię plaż.
Nawet tej olsztyńskiej?
Tą olsztyńską jestem w stanie przejść.
No bo dla jednych to miły czas, no bo czas festiwali, czas koncertów, niektórzy mówią dla artystów żniwa, no ale to też dla was takie poważne wyzwanie, no bo właściwie jesteście cały czas w samochodzie, podróżujecie z miejsca na miejsce, od festiwalu do festiwalu, od sceny do sceny. Męczące trochę to pewnie bywa.
Męczące, ale jakby to jest cena, którą chyba każdy musi ponieść za to. I jakby nie narzekam, bo tu jakby chodzi o ten moment. Standardowo powiem to samo, chodzi o ten moment, w którym możesz się wyłączyć na te 2 godziny. Więc jakby koszt, który ponosisz w stylu, że jesteś zmęczony, codziennie śpisz gdzie indziej, jeździsz mnóstwo kilometrów, tak naprawdę czujesz to po tych 3-4 dniach, ale jakby nie ubolewasz nad tym, bo dostajesz coś niesamowitego od ludzi i od tego momentu, w którym się znajdujesz. I to jest jakby najlepsze.
To jest najlepsze i to też jest taki czas. Spotykamy się przy okazji jubileuszowego 10. Green Festivalu. W przyszłym roku minie 10 lat od premiery twojej płyty, twojego singla, którym tak naprawdę przedstawiłeś się nam, utworu Zostań. Więc jakaś taka klamra, to jest takie gdybanie, wiem, ale dziennikarze lubią zadawać takie pytania. Gdybyś wrócił do tych czasów sprzed 10 lat i przypomniał te emocje, które ci towarzyszyły na początku tej drogi i porównał to z jakimiś wyobrażeniami, które miałeś wtedy, gdzie będę za te 10 lat, to spełniło się to, co sobie wyobrażałeś, czy potoczyło się w jakimś innym kierunku zupełnie?
W ogóle nie miałem wyobrażenia takiego, gdzie będę, co będę robił. Raczej skupiałem się na tym, co jest tu i teraz i czerpałem jak najwięcej z tego momentu i z tego wszystkiego. I nie wierzyłem wręcz, że w ogóle to dalej się dzieje i że jest taka możliwość i to uważam za zajebiste, że jakby jestem dalej w tym miejscu, a jak długo będę, to nie wiem, to można powiedzieć, że czas pokaże, albo że będę robił, starał się, walczył, ble, 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 albo to zależy od ludzi, a tak naprawdę chyba wszystko od tego zależy, czym jest piosenka, jaka powinna być i co piosenka robi i jakby tu się nad tym skupiam zawsze na początku i na końcu, a reszta mnie jakby nie tak bardzo interesuje, jak to, co mi zrobi piosenka. I myślę, że to do każdego trafia, że gdyby tak popatrzeć szczerze, to przynajmniej ja tak mam. Nie wiem jak zresztą, ale parę znajomych mam, którzy też tak mają podobnie, że jak słucham piosenki, to ta piosenka mi coś robi. I nie mówię o swoich piosenkach, tylko coś we mnie robi albo działa w jakiś sposób, skłania mnie do czegoś, albo coś mi pokazuje, albo jest to moment, kiedy tak naprawdę mam czas na refleksję. Jakby za każdym razem skupiam się na piosence i co ona mi robi. Nigdy nie myślę o tym, kto to napisał, jaki miał życiorys i tak dalej, ale to jestem ja. Jakby nigdy się tym nie interesowałem. I jakie uczucie mi towarzyszyły wtedy? Myślę, że ogromny strach, lęk, wstyd. I do dziś dnia mam tak, że to może nie jest to tak ogromne, ale do dzisiaj się wstydzę, jak wychodzę na scenę, bo jednak czasami mam takie momenty, że się skupiam na tym, czy dobrze zaśpiewałem. I to już jest błąd. Że jakby to, wiesz, jak jesteś w emocjach, to jakby możesz ocenić to dopiero potem, jak słuchasz, jak odtworzysz to, a nie w danym momencie. I jakby skupienie musi być ciągle na tym, co czujesz i na tym, co masz w środku i to musi z ciebie wyjść. I to musi się dziać tu i teraz, bo jak to się nie dzieje, no to jakby nie ma sensu wtedy robić tego, co robisz. No nie?
No tak. Też tak sobie pomyślałem, czekając na to spotkanie z tobą w radiu i patrząc na program tego Green Festivalu, że on dla was, jazzbojowych artystów, jest też wyjątkowy, no bo obok ciebie jest i Kaśka Sochacka, jest i Daria ze Śląska w tym programie, a to też takie dwie dziewczyny, które trochę rosły, nie wiem, czy na twoich plecach można tak powiedzieć, ale dałeś im tę przestrzeń, kiedy debiutowałyby na twoich koncertach, twojej publiczności się przedstawiły, no a później oczywiście zaczęły kroczyć już własną drogą indywidualną, zresztą z sukcesami, bo i Fryderyki, i inne nagrody, i sprzedane płyty. Widziałeś też to, jak one rosły podczas tych waszych najpierw wspólnych koncertów, a później jak usamodzielniały się jako artystki?
Wiesz co, znam je osobiście i bardzo lubię jedną i drugą. Nigdy nie użyłbym słowa, że jakby urosły na plecach i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to, co one robiły, tak mnie dotknęło. Że to było warte, żeby jakby dać temu szansę i pokazać to też innym ludziom, że jakby trochę podzielić się tym, co ja poczułem, słuchając tych piosenek. Więc to taki uważam za dobre.
Normalne, naturalne.
Miłe i normalne, naturalne, że jakby chcesz dać dalej, chcesz pokazać dalej, chcesz przekazać to, co ty poczułeś, to, co ty dostałeś, to, co ty w jakiś sposób zauważyłeś i jakby one to dały najpierw mi, więc pomyśleliśmy, że fajnie by byłoby, żeby się pokazały i żeby jakoś to dać.
Jest coś
ludziom
takiego, co ja nazwałbym jazzbojowym vibe'em. Zapytam ciebie, czy ty też czujesz to, że wytwórcy związani z jazzbojem nadajecie na podobnych falach. To można też jakby szerzej opisać, no bo przecież i muzycy tobie towarzyszący pojawiają się u boku Kaśki czy Darii, wymieniacie się, to jest taka fajna, artystyczna też energia, myślę.
Ja uważam, że to jest ekstra, bo jakby tworzył się jakieś grupy i w tych grupach zaczyna być naprawdę jak w rodzinie. I to nie jest tak, że wiesz, wsiadamy, przychodzą muzycy, artyści w cudzysłowie. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy robimy to samo i wszyscy kochamy to samo. I jak jest grupa, w której jest autentyczność, to zazwyczaj to polega na tym, że każdy angażuje się tak samo w 100% w to, co robi. Czy gra na perkusji, czy gra na basie, czy gra na gitarze, czy śpiewa, czy gra na pianie. Że jakby bez tego zaangażowania i bez tego zakochania się w tym nie da się tego stworzyć. Więc tak bardzo ważne nie jest, czy ktoś super gra, tylko czy jest w stanie pokochać to, co ma zagrać, no nie? I jakby uważam, że to jest clue i to jest sens i całe szczęście, że jakby mogłem spotkać na swojej drodze takich ludzi, którzy jakby byli i towarzyszyli mi na scenie w różnych okresach przez te 10 lat.
Zatrzymajmy się na chwilę na twojej płycie najnowszej, która ukazała się jesienią zeszłego roku, Naucz mnie tańczyć. Czekaliśmy na nią kilka lat i takie słowo, które mi się gdzieś bezpośrednio z tym albumem kojarzy, w kontekście też poprzednich płyt, znajomości twojej twórczości, to lekkość. Może nie przy wszystkich utworach, ale gdzieś przy kilku, na pewno przy tej tytułowej piosence tę lekkość czuję i gdybym miał porównać ten twój wcześniejszy materiał, to ta płyta jest taka najbardziej lekka. I nie mówię o tym, że banalna czy prosta, ale mówię o lekkości, którą po prostu odczuwa się słuchając poszczególnych piosenek. Czy tworząc te utwory też czułeś lekkość?
To był taki trudny okres w moim życiu, w którym jakby... Wiesz, jak wchodzę do studia, to zazwyczaj ze mnie wylewa się to, co mam w środku aktualnie. I jak masz przesyt pewnych emocji, to też już, wiesz, czasami potrzebowałem sobie zrobić muzę, która była bardziej lekarstwem na mój stan emocjonalny, niż tym stanem emocjonalnym, bo na przykład to jest bardzo ciekawe zjawisko, które się właśnie dzieje, że no tego się nie da oszukać. Tych emocji się nie da oszukać, nie? I jakby ona może jest stonowana i spokojna, ale jak ją robiłem, to też myślałem, że wow, udało mi się zrobić coś w ogóle fajnego i pozytywnego, ale jak to zestawiłem z tymi poprzedniejszymi numerami, to ta mi się wydaje o wiele bardziej chyba dobijająca i smutniejsza w warstwach tekstowych niż te poprzednie. Natomiast w muzie jest pewnego rodzaju lekkość, i jakby zestawienie tych dwóch rzeczy, ja to tak odbieram, daje coś dziwnego, trochę taki dysonans, co mi się akurat bardzo podoba.
Czekaliśmy na tę płytę kilka lat, z czego to wynikało? Po tym biegu, początku swojej drogi poczułeś, że tego czasu potrzebujesz, a może po prostu nie czułeś już tej presji, że muszę szybko wydać kolejny album?
Nie, ja mam w ogóle tak, że nie czuję presji, nikt nie wywiera na mnie tej presji, nikt nie ciśnie, bo jakby... Wokół mam bardzo mądrych ludzi, którzy wiedzą, że jak cię do czegoś będę zmuszał, to to ty tego nie zrobisz. I jakby mądry człowiek nigdy nie zmusi cię do pisania piosenki, bo to nie będzie prawdziwe. I jakby zajebiste jest to, że wśród tych ludzi chodzi o prawdziwość. A to się wszystko dzieje wtedy, kiedy masz spokój, kiedy masz czas. Kiedy masz czas się zastanowić nad samym sobą. A nie, że jesteś w pędzie, jeszcze miałbyś presję na to, że o Jezu, muszę zrobić album, bo właśnie jest 2014. O nie, 2015, o Boże. O Jezu, już 2 lata nie ma płyty, o Boże, cały marketing, ble, 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 ble.
A w kontrakcie, zapisane, że w ciągu 3 lat muszę wydać na przykład 2, tak?
A ja nie wiem, tak nie pamiętam, jak mam w
kontrakcie. Ale nie mówię o twoim, mówię o tych dużych wydawnictwach na przykład.
Tak? Wiesz, tu myślę, że jakby wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, jakby jak to wszystko prosperuje. I jakby wszyscy kładziemy duży nacisk na szczerość. I jakby nie możesz być trochę szczery, jak pędzisz. Trochę gubisz siebie, przynajmniej ja tak uważam. I tak trochę mam, że jak jestem w pędzie, to nie do końca zdaję sobie sprawę, jak mam dużo stresu i presji i wszystkiego, to nie do końca zdaję sobie sprawę z tego, co aktualnie mogę czuć. Bo nie mam czasu nawet pomyśleć, co czuję. Dopiero do mnie to dochodzi po wielu tygodniach albo wielu miesiącach. O, że byłem w takim stanie, o, że miałem takie emocje, towarzyszyło mi to, mogłem to rozwiązać inaczej. Ale mogłem sobie zapewnić trochę inaczej czas, nie? Więc jakby, no wszystko jest bez ciśnień. Ciśnienie jest złe.
Naucz mnie tańczyć. Jak ty rozumiesz ten tytuł w kontekście piosenki, w kontekście płyty? Dlaczego on jest istotny i dlaczego zdecydowaliście się tak właśnie ten album nazwać?
Naucz mnie tańczyć. To jest ciekawe, bo to jest taki przewrotny numer. Bo tam jest taka scena, zanim DJ skończy grać, naucz mnie tańczyć. A jak z Romanem to pisaliśmy, pamiętam wtedy tą noc w studiu i on napisał coś właśnie teraz aktualnie. Jak ja robię muzykę, to on coś napisał. Żeśmy to rozwijali. I to taka jest fajna przenośnia do życia. No nie?
No tak. Uczymy się przez całe życie pewnych rzeczy i chcemy zdążyć z tym wszystkim do tego momentu, kiedy DJ przestanie grać.
No właśnie. I to nauczy mnie tańczyć trochę jest jak... Każdy może to zinterpretować po swojemu oczywiście i może się przy tym bawić. I tańczyć raczej to jest takie... Jak to Roman fajnie nazwał, smutne disco. Dla samotnych, stojących pod ścianą.
Czy ta lekkość muzyczna, o której wspominałem, to też zasługa doboru współpracowników do pracy w studiu? Powiedz parę słów właśnie, z kim te płyty tworzyłeś i jak wam się pracowało?
Wiesz co, większość to są demówki i jakby popracowałem nad tym sam. Trochę się pogubiłem, bo przychodzi taki moment, że jak siedzisz sam ze sobą i w swojej głowie i to wyrzucasz, to trochę nie do końca jesteś otwarty na inne propozycje, na inne kwestie, inne emocje, innych ludzi. Ale z kolei wiesz, że inny człowiek zawsze wniesie coś nowego, przełamie schemat, którym myślisz. I jakby warto w ogóle pozwalać innym ludziom wchodzić w pracę, którą robisz, żeby dostać, nie wiem, lepszy efekt nawet, no nie? Pamiętam, że pewnego dnia Józek powiedział mi, że zna takiego chłopaka, Aleksander Makowski. On gra w zespole z The Saturday Tea.
Znasz, znamy, lubimy, tak.
No właśnie on. No i posiedzieliśmy trochę w studiu. On też rzucił parę swoich pomysłów i głównie też tak pomógł mi trochę w kwestiach, wiesz, trochę miksowania, trochę miał jakieś swoje pomysły, swoje patenty. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem swoje, więc się tak fajnie wymienialiśmy. Był to bardzo fajny czas. Przesiedzieliśmy w zasadzie parę miesięcy w studio, a jesteśmy we dwóch alergikami, jakimiś cholernymi alergikami. I on się załapał w tym roku na leczenie tej alergii, tych tabletek w ogóle dostawania. Ja niestety nie, bo byłem na antybiotyku. Skończyły mu się te wszystkie objawy. Wiesz, każdego razu, jak wychodziliśmy ze studia na Szluga, to wychodziliśmy z centralnie w ogóle załzawionymi oczami, czerwonymi, tarliśmy, w ogóle, wiesz, źle. Więc jak ktoś wchodził do studia, to te twarze mówiły zupełnie coś innego, niż że mają alergię. No.
To jest też chyba cenne, nie wszyscy się na to decydują, ale to oddanie swojej twórczości czy swoich pomysłów w ręce innych pozwala chyba złapać dystans do tych piosenek, z którymi siedząc długo czasem jesteś w stanie zwariować.
Jest taki moment, że nie wiem, mam taką łatwość i w ogóle, że jak siedzę i piszę piosenkę, jakąś melodię wymyślam, to od razu automatycznie tworzę do tego bas, bęby, piano i jakby to, co mi się w głowie gra, no nie? I nadaję temu jakiś charakter. Można ten charakter złamać, chyba że jest coś na takiej zasadzie, że się to super zgadza i w ogóle super się tego słucha. No na przykład tam jest piosenka A co jeśli? To jest piosenka, którą zrobiłem z dobre 8-9 lat temu, coś takiego, nawet już dobrze nie pamiętam, ale to jest taka jedna z pierwszych piosenek, która była klasycznym walczykiem. Tam, 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 na co jeśli nie? I chciałem przełamać ten 3/4 i usiadłem w studio i w ogóle pyk, 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 pyk i tak zrobiłem ten numer. 2-3 godziny mi to zajęło, bo to te pierwsze ślady, które tam wgrałem, w zasadzie większość została na płytę. I puzony, i cała reszta. Potem poprosiłem Tomka Dudę, Tomka Ziętka i takiego chłopaka, którego poznałem. Wiesz co, u nas w Warszawie na Pradze jest taki bar pod Pająkiem, kiedyś się to nazywało, nie wiem jak to się teraz nazywa. I tam odbywają się różne koncerty. Takie różni muzycy grają. I jazzowi, i rockowi, i bluesmeni, świry, wariaty, normalni, pijani, trzeźwi, w ogóle w miszmasz. I tam zauważyłem takiego chłopaka, który zajebiście grał na puzonie. Przynajmniej mi wtedy zaimponował i bardzo mi się to spodobało. Więc podszedłem do niego i zapytałem, czy mogę od niego wziąć numer, bo mi się podoba, jak gra na puzonie i w ogóle robię płytę i akurat pomyślałem, że może chciałbyś się nagrać na płytę. No i przyszedł do studia, nagrał tam parę ścieżek i te ścieżki zostały na imię Malew. No. Ciekawa rzecz.
Często ci się zdarza tak wyjść gdzieś w Warszawie, posłuchać muzyki?
Rzadko, bardzo rzadko, bardzo rzadko.
Ale czasem warto, jak widać, bo
no właśnie.
Owocuje to fajnymi nigdy, rzeczami. To jest tak, że
nigdy nie wiesz, kogo możesz spotkać, kto cię może zauroczyć, zachwycić, kto powie ci jakieś super zdanie, które na ciebie wpłynie, które wyciągnie cię z jakiejś stagnacji, codzienności. No ale wtedy, kiedy potrzebujesz tej energii, to jakby naturalnie twój mózg cię do tego pcha, ciągnie i po prostu choćbyś, nie wiem, jaki był zmęczony, albo nie wiem co, to musisz to zrobić. I to jest ekstra, bo to jest trochę takie samoistne wyrównywanie pewnych poziomów w organizmie. Nie wiem, nie znam się. Ale jest takie coś.
Zbliżając się do końca, zapytam jeszcze, co dalej? Jesteśmy świeżo, jeszcze w miarę świeżo po premierze tej twojej ostatniej płyty, no ale coś tam w głowie masz ułożone a propos tych kolejnych miesięcy, lat drogi muzycznej?
Tak, myślałem, żeby następną płytę zrobić za 7 lat, bo jakby chciałem tak zwiększyć okres trwania, więc myślę, że na razie nikt nie musi czekać na to. Zróbmy to odwrotnie.
A czy po tej pracy nad albumem Naucz mnie tańczyć został jakiś materiał, który na płytę się nie zmieścił?
Oczywiście, tak. Tam zostało coś z 8 piosenek. Można by powiedzieć, jedne są gotowe, w innych trzeba popracować jeszcze trochę nad tekstem. W innych trzeba trochę też nadać jakiś kierunek, coś się zgadza, ale coś za bardzo klimatem mi coś przypomina i nie mogę tego określić, więc muszę to złamać, a widzę, że nie daję rady, więc potrzebuję kogoś, kto wywróci to do góry nogami, rzuci jakiś pomysł i mnie to pociągnie dalej, nie? I jakby mam parę pomysłów, kto to jest, kto to może być.
Czyli nie możemy wykluczyć, że ten zestaw piosenek odrzuconych na ten moment kiedyś pojawi się na jakiejś epce albo na poszerzonej wersji na albumu Naucz mnie tańczyć. Takie rzeczy już robiliście zresztą w poprzednich latach.
Tak jest. Cały czas jakieś piszę nowe piosenki, robię cały czas nowe piosenki.
I nic się nie goni, nikt cię nie pospiesza, robisz to w swoim tempie.
Sam się nie pospieszam, bo ja nie umiem pracować w presji. Jakby nie umiem działać pod presją. Jak się pojawia presja, to mnie paraliżuje. Jestem wtedy niezdatny do niczego.
Na to dziesięciolecie coś będziecie szykować, czy to nie jesteś z tych, co lubią świętować jakieś jubileusze?
Poprosiłem o tort.
Tak? Józka?
Nie, żartuję. Nie wiem. Nie wiem, nie mogę nic mówić, nie mogę nic powiedzieć. Nie wiem, jak to się robi.
To będzie pierwsze dziesięciolecie. Nigdy nie doświadczyłeś tego.
Moje dziesięciolecie było, pamiętam, 2 lata po tym, jak się nauczyłem jeździć na rowerze. To było moje dziesięciolecie. Nie wiem. Na pewno coś tam pewnie fajnego, może miłego, ciekawego, innego. Wymyślimy może jakiś rejwowy koncert. Nie, żartuję. Ale tam, no tak, no dziesięciolecie, no to już by było teraz.
No płyta była w 2015.
A, czyli na 2025. To jeszcze mam sporo czasu, żeby się zastanowić, co mógłbym zrobić i jak mógłbym to zrobić.
No to czekamy.
Dzięki za przypomnienie. I już mi to wypadło.
Masz parę miesięcy, żeby to zaplanować. No. Kortos był naszym gościem. Bardzo dziękuję ci, że mimo tej festiwalowej, wiemy, bardzo napiętej atmosfery i grafiku, znalazłeś czas, by wpaść do radia i pogadać. Dzięki
za spotkanie. Zawsze chętnie. Do zobaczenia. Pa, pa.